Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu. 14 lutego to ważna data dla wszystkich zakochanych. To ważna data także dla tych, którzy wspominają utworzenie 80. rocznica przecież dziś Armii Krajowej, ale to także ważna data dla zielonogórzan, dla pionierów Zielonej Góry. W związku z tym zaprosiłem dzisiaj do naszego studia wirtualnego przez łącza telefoniczne. Będą dzisiaj nami członkowie Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. Moim Państwa gościem dzisiaj są pani Stefania Zawadzka. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się.
I Wiesław Pyrzewicz, dzień dobry.
Dzień dobry, słyszę.
Słyszymy się to bardzo dobrze. No więc pytanie do Państwa na sam początek, bo ja wspomnę tylko, że Zielona Góra przecież ma w tym roku i w przyszłym huczne obchody 800-lecia powstania i 700-lecia nadania praw miejskich, uzyskania praw miejskich obchodzić. W związku z tym także chciałem i Państwa podpytać trochę o to, jak ta Zielona Góra nam się przez przynajmniej te ostatnie lata kształtowała, rozwijała. No i jak to było? Pani Stefania to jest osoba, która w Zielonej Górze mieszka, można by powiedzieć, od jej
lipiec
właściwie...
Lipiec 45.
No to tak. Pani Stefanio, przede wszystkim do Pani to pytanie. No jak ta Zielona Góra wyglądała w tym lipcu 45 roku?
No była zielona, piękna. Pamiętam, jak jechałam z dworca z rodzicami, tej Magnolie, na Alei Niepodległości. No przecudna. Jadąc z Lubelskiego, gdzie byliśmy całkowicie spaleni, no to tutaj była naprawdę coś bajecznego dla mnie i dla rodziców.
Magnoliach cała ulica, może by wrócić do tego pomysłu, to już podpowiadamy władzom Zielonej Góry.
To potem poszerzyli ulice i chodniki i dlatego to zlikwidowano. Nie ma tych ogródków już tu na Niepodległości, ja mówię, nie?
Tak,
ale
tak,
ja
tak.
Niepodległości.
A jak było, jeżeli chodzi w ogóle o te początki w Zielonej Górze? Czy to były ładnie wyglądające pierwsze dni, czy tutaj jednak trzeba było trochę zaadaptować tą przestrzeń, rzeczywistość do ludzi, którzy przybyli?
Nie, no zniszczone miejsce w ogóle nie było jako takie. Tam były dwa domy zniszczone tutaj, gdzie jest bank tutaj na rogu vis-a-vis ratusza. Tam było spalone i tam było również spalone piękny dom, zresztą w ogóle sklepy, to ja, jak pamiętam, to było po prostu spalone z tym, że no, okna były wypalone, ale sam mur stał. Tam, gdzie Wenus był, a w tej chwili jest tam astronomia, nie? To tam był wypalony, a tak ogólnie było w ogóle niszczone miasto w zasadzie, bo tu walk nie było.
No tak,
jeśli
ale przyjeżdżali...
Jeśli pan się orientuje na
tak.
pewno historycznie, że ksiądz Gottwald poszedł do Raculi, że wojska niemieckich nie ma i oni po prostu weszli bez jakichś takich walk Rosjanie.
Tak.
Tego,
no tak, ale jeszcze jest sytuacja taka, że wielu ludzi z różnych stron do Zielonej Góry zjeżdżało w tym czasie. Jak to wyglądało tworzenie tej wspólnoty polskiej tu w tym mieście?
Oczywiście byli przede wszystkim ze wschodu. No i poznańskie, przede wszystkim urzędników i tak dalej, to raczej z poznańskiego. Jednak byli tutaj zatrudniali się. No przecież administracja musiała działać, sklepy zaczęły działać. Oczywiście dużo było prywatnych sklepów. Mój ojciec na przykład miał sklep też spożywczo-kolonialny, tak zwany, nazywał się, na placu pocztowym. Oczywiście najpierw to był plac Zgody, a potem zmieniono na plac Lenina, no a w tej chwili mamy plac pocztowy. Nie? Ale pierwotnie był plac Zgody, pierwszy rok.
Plac Zgody, ten plac mógłby w Zielonej Górze znów powstać w różnych przypadkach, jeżeli chodzi o polityków. Dzisiaj protest chociażby pod Urzędem Marszałkowskim w sprawie przenosin medyka,
no,
to zupełne...
Właśnie, szłam do domu i słyszałam.
Zupełnie inny temat, ale to może na inny punkt widzenia, miejski punkt widzenia sobie przeznaczymy. Natomiast dziś koncentrujemy się na pionierach Zielonej Góry. Pan Wiesław, który w stowarzyszeniu także działa i też tak. Pamięta powojenną Zieloną Górę. Jak na przestrzeni lat kształtowała nam się ta struktura miejska, struktura także ludności? No i jak Zielona Góra zmieniała się na przestrzeni tych lat, panie Wiesławie?
Tak mi się wydaje, że początkowo ludzie jakby nie wierzyli w to, że będą tutaj na stałe i inwestycji jakichś wielkich nie podejmowano. Dopiero w połowie lat 50. zaczęto budować bloki przy Chrobrego, ulicy przy Wyspiańskiego. No pierwsze takie osiedla powstawały, ale pierwsze lata, powiedzmy te pierwsze 10 lat było takich, właściwie nic się nie działo. Zajmowano to, co było i nic nowego nie budowano. No ale później uwierzono, że można tutaj żyć, mieszkać i nikt nas stąd nie wypędzi, więc chyba wtedy dopiero zaczęły się jakieś takie, zaczęła się rozbudowa miasta. No, dużym przyspieszeniem było uczynienie z Zielonej Góry stolicy województwa i wtedy tutaj rzeczywiście to napędzało, no, żeby budować, bo przybywali nowi ludzie, nowe powstawały instytucje, no i trzeba było ich, tych ludzi gdzieś umieścić i stworzyć jakąś infrastrukturę. Ja tak to pamiętam, ja się cieszyłem, ja pamiętam pierwsze bloki, kiedy powstały na ulicy wtedy Dzierżyńskiego, dzisiaj Władysława IV, i liczyłem te piętra, że 10 piętr, że takie będzie wspaniałe, duże miasto Zielona Góra z wieżowcami. No, myśmy się jako chłopcy w szkole to tym fascynowali wtedy. Aczkolwiek, no, nie chciałbym zagadać tutaj.
Proszę bardzo, mamy dość sporo czasu w miejskim punkcie widzenia i dlatego też chciałem państwa trochę na takie wycieczki w tamten czas poprosić o te wycieczki, bo młode pokolenie może zupełnie inaczej już postrzegać Zieloną Górę i tkankę miejską. Teraz mamy w ogóle dzielnicę Nowe Miasto przyłączoną do samej Zielonej Góry, więc już zupełnie inaczej to miasto wygląda niż jeszcze tych lat temu kilkadziesiąt. A mówimy także jeszcze o ośrodkach, o Zielonej Górze jako ośrodku w pewnego rodzaju przemysłowym, pani Stefanio.
To znaczy, jakie pytanie?
Chciałem panią zapytać o to przekształcenie Zielonej Góry, jak pani także to odbierała, bo mówi pani, że pani tato miał sklep, to też pewnie i różnie jako przedsiębiorca patrzył na sprawy przemian w Zielonej Górze.
Ale no, i pani. Przemiany, jak wie pan, ja jak przyjechałam jako pełnoletnia osoba już, mając 18 lat i pierwszą i od razu 20 chyba lipca albo 15, dokładnie nie tego, ale 45 rok, to ja już 15 sierpnia pracowałam. Normalnie w sklepie rolniczo-handlowym i tam spożywczy to był sklep, oczywiście na pierwszej linii, bo ludzie musieli coś jeść, prawda?
No tak.
Nawet jak tu przyjechali z Poznańskiego i tak dalej. Także, a ponieważ już gospodarstwa były zagospodarowane, wioski wkoło przywozili na przykład do mojego ojca jajka, sery i tak dalej, no bo chcieli tych pieniążki, prawda, też nie. Także już ta produkcja była i jakoś tak ja osobiście bardzo mile wspominam ten okres. Jakaś taka integracja była, przecież ludzie z różnych stron byli, ale jednak nie było jakichś antagonizmów, że ty jesteś ze wschodu, ty jesteś z zachodu i tak dalej. Tego się nie odczuwało. Ja chodziłam przecież na wieczorowe, kończyłam maturę wieczorowo, bo już byłam pełnoletnią osobą i pracującą. Więc nie było koleżanki, które były z Dubna na przykład, czy z Lwowa i myśmy bardzo się tak sprzyjaźnili. Naprawdę ta atmosfera, do dziś nie ją tam pamiętam, tak miła ta atmosfera była. Tak cieszyli się ludzie tam przede wszystkim, że skończyła się wojna i jest pokój, nie? Tak. Jaki on jest, taki jest, ale był pokój, nie było wojny już. A ja ciężko przeżyłam, bo byłam w Lubelskim, mieszkaliśmy tam na Spalono i tutaj ojciec przydział dostał, nie? Do Zielonej Góry.
No. Mówiłem o Zielonej Górze cały czas tej takiej powojennej, lata 40., 50., 60., czyli tej zalążki tutaj zmian. Na początku osób, pewnie mieszkańców nie było zbyt dużo. Czy jeszcze państwo też zastali tych ludzi, którzy dotychczas tu mieszkali? Nie wiem, osoby niemieckiego pochodzenia, Niemców.
Owszem, tak. Jak myśmy przyjechali, na przykład, jeśli ta pana cię interesuje, ojciec tu już był wcześniej, załatwił i potem przyjechał. jechał po nas, no to trwało przecież, wiadomo, jak tu komunikacja nie działała tak jak teraz, tak. Prawda? Więc myśmy tu jechali też chyba 2 tygodnie z powrotem. Jakieśmy przyjechali, a jak ojciec tu był, sam przyjechał najpierw z kolegą, no oczywiście, żeby jakoś bezpieczniej, to zajął nam sklep i mieszkanie na pierwszym piętrze. No już tam Niemców nie było tym. I oni wyjechali wcześniej, bo prawdopodobnie to byli zamożni ludzie, samochód mieli, bo był garaż i tak dalej. Więc wyjechali już na pewno wcześniej. Więc i został pełnomocnik, który był akurat tam, gdzie jest hotel śródmiejski, tam był pełnomocnik, który dawał takie pisma, że ten obywatel, przypuśćmy, zajął to i to, nakleił na tym, przypuśćmy, wystawie i pojechał po nas. Jak myśmy przyjechali tutaj, to ojciec klucza oczywiście miał, ale zdarta była ta kartka i był ktoś inny napisany już. No to bo trochę trwało to, zanim pojechał do Lubelskiego i wracał, to były mi już jakiś dobry miesiąc, nie? Albo więcej. No a i tego, no to ojciec oczywiście wpuścił nas, bo klucze miał. Nikogo tam nie było, ale to było, prawda, prawdopodobnie wyszabrowanie, jak to mówią, lepszych rzeczy. I tylko, no był szaber, tego się nie da zamazać, bo było tak. No niestety, że szabrownicy byli. I tego. No i nas wpuścił do góry, tak jeśli pana to interesuje. No i tego. My się z mamą siedzieliście, czekały, ojciec pojechał, poszedł tam do tego pełnomocnika, że, no, że ktoś inny w ogóle jest już na kartce, naszej karty nie ma zdarta. No więc oczywiście się wyjaśniło, bo przecież tam nikogo nie było. Ale w międzyczasie, że pana schodzi z góry, prawdopodobnie to była ich gospodyni, bo to byli bogaci ludzie dosyć. I tego, i schodzi i mówi po niemiecku. Myśmy nie znali niemieckiego, natomiast ojciec perfekcyjny nam niemiecki mój. I ona zaczęła do nas mówić po niemiecku. No to myśmy się tak wystraszyły, że mówimy, no gdzie ten nas ojciec przywiózł do Niemców? A wie pan, w Lubelskim to wiadomo jak było, już był duży opór i tak dalej. Nie, więc przeżyliśmy tam dużo. Mm. Ale to już na inny temat. I żeśmy wyszły z tego mieszkania na księdza skargi z tyłu, no i płakałyśmy, no mówimy, no gdzie ten ojciec nas przeżył? Przecież my nie rozumiałyśmy, ona może zupełnie była, mówiła coś normalnie, ale myśmy tego nie... A ta niemiecka mowa nas tak trochę... Mm. To było bardzo dla nas...
To jednak tak, to jednak no, po wojnie krótko.
Znalazł. Oczywiście się wszystko wyjaśniło, ta pani była bardzo tego, ojciec znał niemiecki, więc i także, ale potem w październiku, ona już potem była jeszcze ostatnia ich ta wywózka, także ona wyjechała. Ale mówię, była bardzo miłą osobą, ale mówię, no po prostu nie rozumiałyśmy po niemiecku, więc ona mówiła normalnie, a myśmy, ten głos taki był, no dla nas nieprzyjemny, tak. Że tak powiem, o przejściach okupacyjnych. Tak.
To teraz pytanie do pana Wiesława, bo pionierzy to skarbnica wiedzy o dziejach Zielonej Góry. Tak z punktu widzenia osób, które z jednej strony przyjeżdżały tutaj jako pierwsze, prawda, i widziały tę przestrzeń lat, która się zmienia. Jak pan by spojrzał na z tych wszystkich lat z perspektywy, to jakie takie kluczowe może kroki milowe w dziejach Zielonej Góry można by było podkreślić?
No to ja, cóż, ja nie mogę tak wspominać jak pani Stefania, bo byłem dzieckiem wtedy, ale ja już wspomniałem, powstanie województwa na pewno było takim przełomowym momentem tutaj w dziejach miasta. I rzeczywiście wtedy zaczęło się szybciej jakby rozwijać, bo tak, w czerwcu 1945 roku Zielona Góra liczyła, jak zrobiono taki spis, no nie wiem czy dokładny, ponad 500 osób. Z końcem lat 40. to już było około 30 tysięcy osób w mieście. No a po 50. roku ten rozwój był jeszcze szybszy. Czy ja wiem jakieś, ja jakoś nad tym się nie zastanawiałem, jakieś takie ważne etapy w dziejach miasta. Mi się wydaje, że to decydowało, a później to już taki płynny był rozwój, a powstanie nowych zakładów pracy. Oczywiście, to też napędzało. Bo
no tak, bo one początku, z jednej strony powstały, tak. a przez lata, czy na koniec, czy na początku lat 90. znikały te zakłady. To też
no
są
tak,
jakieś
ale,
konkretne...
Ale w epoce tak zwanej dekady Gierka to powstało dużo nowych zakładów. Zakłady mięsne w Przylepie, Nowita... No, w każdym razie tych ludzi wtedy napływało do miasta bardzo dużo. Budowano dużo mieszkań dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali, tu się osiedlali. I wtedy rzeczywiście taki boom nastąpił i osiągnęliśmy około 100 tysięcy mieszkańców z końcem lat 70. No a później to już tak wolniej to się działo, już tak nie było takiego przełomu jakby większego. No według mnie, no później ten upadek oczywiście, to tak, ale to specjalnie na stan ludnościowy nie wpłynęło. Ci ludzie, którzy tu przyjechali, zostali i uniwersytet stał się takim ośrodkiem, nie przemysł już, ale właśnie uniwersytet, gdzie najwięcej chyba jest zatrudnionych tutaj u nas w mieście. Jest największą instytucją.
Duża instytucja. Urząd Marszałkowski i pewnie urzędy inne także dużo osób zatrudniają. To jeszcze zapytam pana, mając pana przy słuchawce, przy mikrofonie, o dla pana takie ważne, sentymentalne miejsca, jeśli chodzi o Zieloną Górę i kojarzone z także z pionierami, bo przypomnijmy, że państwo właśnie całkiem relatywnie niedawno, bo historia stowarzyszenia liczy 20 kilkadziesiąt lat, 30 ponad lat.
No tak. Ponad 30, jeśli chodzi o stowarzyszenie, aczkolwiek pionierzy, to już się taka grupa, koło pionierów się zawiązało w 70 roku i to było przy Towarzystwie Przyjaciół Zielonej Góry. Później to się uzyskało statut. No to nie będziemy wchodzić może w szczegóły tej historii, ale rzeczywiście jako Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry, jako samodzielna organizacja, to się datuje od 91 roku. Tak. Dla mnie takie miejsca, no to związane z okresem szkolnym, czyli Plac Słowiański, tam chodziłem do szkoły, później ulica Licealna, tam gdzie dzisiaj rektorat jest, to też przez jakiś czas uczęszczałem. I to dzisiaj tam chętnie zaglądam w to miejsce. Oczywiście bardzo się zmieniły w tej chwili, to już nie to, co kiedyś. Na Placu Słowiańskim były dwie szkoły, jedynka i ósemka, szkoła ćwiczeń czy studium nauczycielskim, do której ja chodziłem. No i w zimie na przykład o tej porze, jak był śnieg, no to była wojna między na Śnieżki między dwoma szkołami. To się pamięta te rzeczy.
Tak.
No. I, no cóż, a później ja, no tutaj okres szkolny, później chodziłem do liceum, siódmego liceum, to było na ulicy Zamenhofa, później ono się przeniosło na ulicę Wyspiańskiego, to w tej chwili istnieje, z końcem lat 60. I no później już studia, to już jakby tak miejscem, miastem byłem związany przez okres studiów we Wrocławiu.
Tak. Ale wrócił pan do Zielonej Góry,
Góry? Wróciłem do Zielonej Góry i to o dziwo, jak kończyłem historię, i właściwie mogłem zostać na uczelni, ale tam jakoś tak za bardzo kłopoty z mieszkaniem, z finansowaniem. Rodzice, którzy mnie utrzymywali przez 5 lat, musieli mnie nadal utrzymywać, będąc asystentem na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie byłem w stanie się sam utrzymać z ówczesnej pensji, dlatego wróciłem do Zielonej Góry. A poza tym też sprawy jakieś osobiste zdecydowały. Możliwość otrzymania mieszkania w ciągu roku, co się nastąpiło. Także no, zmieniłem radykalnie swoje życie. Nie wiem, czy słusznie, czy dobrze. Może mógłbym jakąś karierę naukową rozwijać, ale tu też sobie jakoś poradziłem. I pracowałem w Nowicie, o dziwo. Prowadziłem rozgłośnię zakładową przez prawie 30 lat.
O proszę, kolega po fachu, jak to mawiają radiowcy.
No, nawet mi proponowano w radiu kiedyś pracę, konior był wtedy naczelnym, ale to był taki przykry czas, czyli stan wojenny, więc absolutnie się na to nie chciałem godzić.
A no właśnie.
Tym bardziej, że wszedłem wówczas do radia za Edwarda Mincera, no więc to nie dla mnie.
Jasna taka sprawa. To Zielona Góra przychodziła i te lepsze, i te gorsze zapewne czasy. Pani Stefanio, to do pani jeszcze mam pytanie.
Tak.
Zielona Góra stała się pani wyborem na całe życie. To z punktu widzenia, czy patrząc z perspektywy czasu, był dobry wybór?
No, na pewno dobry, bo tutaj moi rodzice leżą, mąż leży także na cmentarzu. No ja właśnie tu mówiliście państwo o Stowarzyszeniu Pionierów. To był 91 rok. Ja zostałam w zarządzie jako skarbnik i do dziś dnia jestem skarbnikiem jeszcze. Czyli to jest już 31 lat.
Trzyma pani pieniądze stowarzyszenia, tak?
I mając 95 lat.
A jak patrzy pani na działalność stowarzyszenia, jak miasto też o pionierów dba, miasto Zielona Góra, gdybyście państwo mogli powiedzieć?
Bardzo, miasto bardzo. Jestem naprawdę wdzięczna w ogóle prezydentowi Kubickiemu. Nam naprawdę dbają o nas i no mamy przecież siedzimy w ratuszu, za nic nie płacimy. Naprawdę jestem bardzo jestem wdzięczna. I w ogóle my wszyscy pionierzy tam jesteśmy wdzięczni, że jednak o nas pamiętają. Nie mogę powiedzieć słowa złego, absolutnie. Tylko mogę dobre rzeczy mówić o Urzędzie Miasta. I prezydencie.
No tak, władze zmieniają się, a pionierzy cały czas są między nami
istnieją
czy z nami,
jeszcze.
Tak?
No aczkolwiek. Jedna z najstarszych jest.
No więc gratulujemy pięknego wieku pani i życzymy już nie 100, a 200 lat oczywiście.
No nie, żebyśmy... to jest niemożliwe.
Kto wie, medycyna w tych czasach różne postępy czyni. Pani Stefanio, to dopytam na koniec,
tak.
Bo mamy teraz taki piękny jubileusz właśnie związany z kilkoma wiekami właśnie miasta,
tak.
Zielona Góra na mapie w ogóle Europy,
tak,
Polski, tak.
Tak
czego można by życzyć i pionierom, i miastu na najbliższe 100 lat?
No miasto się rozrosło przepiękne. No ja sobie w ogóle nie wyobrażam innego. Tutaj, jak to mówią, spędziła młodość i starość. Także, że no nie widzę innego miejsca na mnie. No oczywiście wiadomo, gdzie potem będę jeszcze. Ale no tak. to nie spieszę się jeszcze.
Do tego pani życzymy, żeby pani także w Zielonej Górze kolejne rocznice z nami tutaj mogła świętować i opowiadać następnym pokoleniom, jak to było
początku
Zielonej Góry.
Mam wywiady, zresztą radio również ze mną miało piękny wywiad, też podawali nam chyba trzykrotnie, też to jest reportaż z pani, zaraz... Jak ona się, no w tej chwili nie.
Zapewne Radio Zachód lub Radio Zielona Góra
Zachodnie,
ten wywiad.
No tak,
prowadzi.
I właśnie miałam wywiad ze mną, bardzo też taki ciekawy. I mam nawet płytę z tego, bo dostałam. Także no jeszcze pamięć mam, jak na ten wiek, nie?
Gratulujemy w takim razie także tej pamięci. Panie Wiesławie, to pana zapytam także. Mamy rocznicę ważną. Stowarzyszenie Pionierów będzie brało czynny udział w tym upamiętnianiu tych czasów? Państwo jesteście także proszeni przez miasto o to, by zaangażować się?
My uczestniczymy. Jeśli miasto organizuje jakieś uroczystości czy obchody, to włączamy się w te obchody czy uroczystości. Ja chciałbym ze swojej strony, na przykład mamy postacie pionierów zapomnianych zupełnie, którzy wnieśli spory wkład w początki organizowania tutaj życia społecznego w mieście. Na przykład jedną tylko postać, Stanisław Błaszczyk. No, jakbym kogoś zapytał, to nikt nie będzie wiedział, kto to jest. A to był organizator i dyrektor pierwszego miejskiego gimnazjum i liceum w Zielonej Górze. Był tylko w Zielonej Górze przez 12 miesięcy, czyli od lipca 45 do sierpnia 46 roku, a zrobił tutaj bardzo wiele. No, scementował jakby całą elitę tutaj społeczną wokół swojego liceum. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No, w wielu dziedzinach Towarzystwa Przyjaciół Łużyc, które też tutaj prężnie działało. No, mógłby tu długo o nim mówić i co on zrobił. Tu drukowano pod jego nadzorem pierwszą książkę naukową w zakładach graficznych Alfons Bogaczy. No i tak dalej. Mógłbym o nim wiele mówić, a zupełnie postać zapomniana.
Czyli apel do władz Zielonej Góry także, żeby pionierów...
No właśnie, że jest okazja, żeby to, co proponuje Grzegorz Biszczanik, żeby uhonorować Georga Gottwalda, tego księdza, który tutaj witał wkraczających Rosjan do miasta, żeby też jakiś plac jego imieniem, czy ulica. Również ja będę próbował...
Ja już czytałam też, że ma być i jego ten jakiś skwerek, czy coś takiego tam.
Tak, no jest taka propozycja, to też tak... No. No my ze swojej strony moglibyśmy kilka osób takich też wskazać, które jakby dotąd nie zostały zauważone, a sporo zdziałały dla miasta w jego początkach, powojennych.
Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Czas naszej audycji dobiega końca. Nami przychodzi pożegnać się z pionierami zielonogórskimi. Dziś z nami rozmawiali przez telefon wprawdzie, ale jednak duchem z nami tu w studio Stefania Zawadzka. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Ja też dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Oraz pan Wiesław Pyrzewicz. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Łukasz Brodzik. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny Miejski Punkt Widzenia.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj na rzfg.pl.